Rozmowy o Biblii.
Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii, listopad 2019 roku. Witamy Was ciepło z Mariuszem Nachtmanem.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Kędzierzyn Koźle, jesteś pastorem zboru Bethesda. Będę dzisiaj z Tobą rozmawiał o takiej rzeczy, która przydarzyła mi się ostatnio. Mianowicie, kiedy uklęknąłem na kolana, aby zebrać się do modlitwy, zacząłem czuć coś, co wcześniej nigdy nie gościło w moim sercu. Mianowicie, to były mikrosekundy. Uczucie zawiedzenia, uczucie jakiegoś takiego gniewu, które postawiło w bezsens całą tą modlitwę, która miała nastąpić potem. Słyszałeś o czymś takim? Czułeś coś takiego?
Tak. Sam wielokrotnie doświadczałem takich momentów, w którym rozczarowanie już sięga zenitu i człowiek wtedy rozgoryczony, sfrustrowany, zniechęcony, no, wyrzuca sobie, innym, czy nawet Panu Bogu swoje żale. Gniewa się, tak. No tak, to są takie stany, w którym, no, gdzieś myślę, że wielu ludzi, o ile nie każdy, w jakiś sposób przechodzi.
Sprawa dotyczyła modlitwy o rzeczy, o które modlę się już, myślę, około 15 lat, 20 lat i które się w moim życiu nie dzieją. I ja jestem, jak ja to mówię, starym lisem, szkolonym lisem, który doskonale wie, że gniewanie się na Boga jest bezsensowne, a zatem w ciągu tych kolejnych mikrosekund zrobiłem następującą sztuczkę. Kontynuowałem modlitwę, jak gdyby mój umysł automatycznie zablokował tamto uczucie, ale muszę Ci powiedzieć, że było ono tak silne i tak dziwne, że właśnie przychodzę z nim podzielić się z Tobą i ze słuchaczami. To, co mówisz generalnie, wydaje mi się słuszne, bo kiedy spotkałem się z bratem Tomkiem, z którym wiele lat spędziliśmy w tym samym zborze we Wrocławiu, troszeczkę spojrzał na mnie jak na frajera. Pamiętam, staliśmy w Głuchołazach, była już godzina 19, na dworze czarno, przy samochodach, nie mogliśmy się rozstać i on mówi: to co, nigdy nie gniewałeś się na Boga? Jak to tak? I spojrzał na mnie dosłownie jak na jakiegoś frajela, na dziecko, nie? Ja się poczułem dosyć dziwnie, bo to najwyraźniej jest to zjawisko powszechne.
Wiesz co, no jest to zjawisko...
Znasz obrażonych ludzi?
Powszechne w kościołach, tak? A ponieważ Biblia jest historią życia z Bogiem, zwyczajnych ludzi, tak?
Tak.
Tam też znajdujemy przykłady ludzi obrażonych na Boga, wkurzonych na Boga, czy wyrzucających Bogu różnego rodzaju swoje frustracje. Oczywiście jest to zjawisko, przez które przechodzimy. I myślę, że ty też wielokrotnie przechodziłeś ten stan.
Może
nie
analizowałem
uwagi.
Właśnie,
dokładnie,
tak jak mówisz,
tak?
Nie? Bo teraz poczułem to w sercu i to było, nie wiem, nie są jak flash po prostu, nie? Ale z drugiej strony już jakby moje, nie wiem czy to powiedzieć, czy moja wiara to była, czy może nauka, którą miałem w głowie, powiedziała: skasuj to, bo to są twoje odczucia, a Bóg jest jakby większy od tego. Nie wiem, jak to określić.
Wiesz co, no, my racjonalizujemy
tak.
Oczywiście w kwestiach wiary to słowo racjonalizacja, no tutaj jakby mniej pasuje, ale to oczywiście też jest adekwatne, tak? Dlaczego? No dlatego, że no tak jak sam powiedziałeś, jesteśmy wychowani w pewnych trendach, tak? Jesteśmy wychowani w pewnej nauce, no i wiemy, że jeśli Bóg jest wszechmogący, wszechwiedzący, potrafi wszystko zrobić, co trzeba i obraca to ku dobremu, no to bez sensu jest, żebyśmy się na niego wkurzali, tak? Oczywiście, to jest racjonalizacja naszej wiary, nie? Więc Im bardziej jakby jesteśmy świadomi tego, kim jest Bóg w naszym życiu, tym szybciej te wszystkie takie negatywizmy naszego życia jesteśmy w stanie obrócić ku właściwemu sposobowi myślenia. Co nie zmienia faktu, no, że przechodzimy właśnie przez takie momenty rozczarowania, zawiedzenia, złości czy gniewu w stosunku do naszego Stwórcy, choćby z powodu niewysłuchanej modlitwy.
Stara natura ludzka tu chyba gra pierwsze skrzypce. Dlaczego? Dlatego, że studiowałem kiedyś wiele artykułów, wiele opracowań na temat wiary i jeśli chodzi o poświęcenie, a o tym też będziemy rozmawiać, to my wiemy, tak mi się wydaje, że Bóg chce dla nas tego, co najlepsze. I my często pragniemy różnych rzeczy, które są niekoniecznie dobre, albo na które nie jesteśmy jeszcze przygotowani, czyli nie jesteśmy dojrzali. Oczywiście można się też gniewać na Boga za to, że nie daje nam na przykład złotego Mercedesa, ale mój kolega ateista powiedział, że w wieku około 10 czy 7 lat przestał wierzyć w Boga, ponieważ za socjalizmu bardzo pragnął otrzymać głośnik. Jest świetnym elektronikiem, doktorem. Po tym, jak Bóg nie dał mu głośnika jako dziecku, to on obraził się na Boga, przestał z nim utrzymywać społeczność. Śmieszne? No nie wiem, czy śmieszne, bo tu jest głośnik, a jako dorośli prosimy o rzeczy większe.
Oczywiście, no przychodzimy do Boga z różnymi oczekiwaniami, tak? No, możemy to nazywać nadzieją, wiarą, niewysłuchaną modlitwą, czy w jakikolwiek inny sposób jeszcze sobie to możemy określić. No ale mamy jakieś życzenia, tak, względem Boga. I czasami są to życzenia, no, słuszne, dobre, tak, ale nie na czasie. A czasami są to oczekiwania, no, których Bóg nie może spełnić, bo są niewłaściwe, grzeszne lub niezgodne z Jego naturą, tak? I no wtedy w naszym sercu, w naszej duszy, tak, bo to bardziej tak by należało powiedzieć, no, rodzą się różnego rodzaju frustracja, gniew, złość, tak? I jeśli nie mamy jej komu, w stosunku do kogo ją obrócić, bo do człowieka jest prosto, tak? Zrobiłeś mi coś, jestem na ciebie wkurzony.
Jestem w stanie ci to. Wrócisz się plecami.
Do dokładnie, mnie. W jakiś sposób to zmaterializować, tak? Natomiast w stosunku do Boga, no ciężko jest nam, no co, pogrozimy mu pięścią, rzucimy kamieniem w niebo, co mu przebijemy? Opony mu nie przebijesz w samochodzie, tak?
Więc... Obrazek z Jezusem można obrócić twarzą do ściany.
Aha,
co
dobra,
najwyżej.
Dobra, możesz tak.
Bo jak krzyż obrócę do ściany twarzą, to on i tak będzie krzyżem. No to
dobra,
to nie jest
dobre. No to możemy takie rzeczy zrobić.
Nie,
tak?
Ale serio mówiąc, mogę przestać chodzić na nabożeństwa.
No i właśnie do tego zmierzam, tak?
Mogę przestać czytać Biblię.
Że Bogu zrobić nie możemy nic, więc naszą frustrację wyrażamy na samym sobie, tak? Strzelamy tak zwanego focha i właśnie, nie będę czytał Pisma Świętego, nie będę się modlił, nie będę uwielbiał, nie będę chodził do kościoła. Pytanie, czy Bogu to sprawia jakiś zawód, ból, tak? Czy to raczej nie godzi w nasze ego, nie? Ale no właśnie, my jako istota taka ułomna, myślimy, że Panu Bogu rękę wykręcimy, jeśli nie będziemy coś robić i niech On coś z tym sobie poradzi, nie?
Pamiętam, że kiedy miałem kilkanaście lat, bardzo pragnąłem posiadać malucha. To było naprawdę coś, posiadać samochód w latach 90. Mój tato ziemski nie był w stanie mi tego malucha kupić, mimo że bardzo ciężko pracował. Moja mama już nie żyła, musiał utrzymać mnie i siostrę. I dziś wiem, że nie odważyłbym się modlić o malucha. Ale wtedy to było wielkie coś i kto wie, czy wtedy się nie modliłem, nie pamiętam tego. Więc widzę sam po sobie, że te pragnienia również się zmieniają. Wydaje mi się, że przychodzi też rozsądek. Ba, dzisiaj nie modliłbym się też o nowy samochód z salonu, o nowego Volkswagena na przykład. Nie? Uważam, że to jest niestosowne. W miarę jak poznaję charakter Boży, w miarę jak poprzez lekturę Pisma Świętego i własne przemyślenia znajduję to, co Bóg może mi ofiarować, to zmienia się też charakter tych moich próśb, a zatem troszeczkę trudniej mi się jest na niego obrażać.
Widzisz, no, to jakby mówisz o takich rzeczach materialnych, ale co z ludźmi, którzy proszą na przykład o uzdrowienie dla chorego dziecka, uzdrowienie dla samych siebie, tak? O wyjście z kryzysu, nie wiem, małżeńskiego, finansowego, nie? To nie są rzeczy takie materialne, które można w jakiś sposób, no, mam lub nie mam, nie? Ale jeśli, no, nie wiem, choruje ci dziecko, a ty modlisz się, prosisz Boga o uzdrowienie, a ono nie następuje i na przykład dziecko umiera, tak? Albo małżonek wychodzi z pracy i nagle zostaje potrącony przez pijanego kierowcę, leży w szpitalu i modlisz się, prosisz, żeby z tego wyszedł, a on umiera, nie? To są rzeczy, które, no, ciężko jest powiedzieć, a Sławku, przestań, materialisto, chciałeś malucha. No to w tym wypadku nie można powiedzieć, a Sławku, jesteś cielesny, tak? To są sytuacje traumatyczne, te przeżycia odciskają mocniejsze piętno niż coś, co możemy mieć, dostać lub co możemy stracić. No i wtedy, no, ku komu się zwracamy, tak? Powiedziałeś, tato nie był mi w stanie kupić. No ale z drugiej strony, jak powiesz, no nie zostałem uzdrowiony, ktoś bliski mi zmarł, odszedł. No jak to zmaterializujesz, tak? I wtedy bardzo łatwo jest no, zamknąć się na Boga, zamknąć się na Jego łaskę, zamknąć się no, na odpowiedź dlaczego, tak? A tak naprawdę to jest jakby sedno pogodzenia się z samym sobą, z Bogiem, jeśli zrozumiemy dlaczego, tak? Nawet jeśli Bóg nam nie odpowie, dlaczego, no nie wiem, kogoś zabrał, czy dlaczego kogoś nie uzdrowił, to jednak przyjmowanie tego pokoju, przyjmowanie tej łaski, tak, uwolnienia nas od potępienia, od zgryzoty, od gniewu, jest kluczowe tutaj w takim procesie ozdrowienia. Ale jeśli nie będziemy mieli właściwej postawy przyjmowania przed Bogiem, no to tego nie otrzymamy.
Chciałem się Ciebie spytać, niedawno jeszcze odwiedzałem Cię w budynku na ulicy Racławickiej w Koźlu, w budynku, w którym co chwila dzwonił dzwonek, bo przychodzili różni ludzie do Ciebie. Czy ktokolwiek przyszedł do Ciebie jako pastora, żeby porozmawiać o tym, że czuje gniew do Boga, że czuje niechęć do Boga?
Wiesz co, no tak, no, jako duszpasterz wielokrotnie spotykałem się z ludźmi, którzy przychodzili i mówili właśnie, że są wkurzeni na Boga. Używam delikatnych słów, tak, nie przekleństw, ale oni w swoim gniewie używali bardzo różnych epitetów.
I to byli wierzący.
I oczywiście, to byli ludzie wierzący, tak. No, wiesz co, no...
Znaczy, powiedzmy sobie może lżejsze słowo, czuję rozczarowanie Bogiem, o!
No tak, ale z drugiej strony, no po co używać zdrobnień, tak? Zmiękczeń. To nam niczemu nie służy. Jeśli nie nazwiemy swoich emocji, tak? Jestem wnerwiony na Boga, wkurzony na Boga, czy gorzej mówiąc, tak? To ten człowiek też, no jakby nie doświadczy uzdrowienia, nie? Anonimowy alkoholik, co musi zrobić? Przyznać się przede wszystkim do tego, że ma problem, tak? I tak samo... Pierwszy krok do uświadomienia, do uwolnienia to jest to, że mam problem, tak? Mam problem z Bogiem, mam problem z jakimś tam grzechem, mam problem ze złością i gniewem, nie? I to nie jest kwestia, nie wiem, dnia wczorajszego czy tygodnia. Są ludzie, którzy przez lata noszą w sercu taki gniew, taką złość za coś, co się wydarzyło lata temu i nie potrafią sobie poradzić, no bo obwiniają za to Boga, nie?
Rozmawialiśmy o Jonaszu, który jest takim przykładem biblijnym człowieka, który obraził się na Boga, wręcz uciekał przed Bogiem, można powiedzieć, jeżeli to się da wykonać. Jak się skończyła ta historia?
No, Jonasz jest takim klasycznym przykładem człowieka rozczarowanego Bożymi decyzjami, tak, nie zgadzającymi się z jego wolą, nie rozumiejących jego łaski, miłosierdzia. I Jonasz wprost mówi, tak, jestem zagniewany, rozczarowany, sfrustrowany twoimi decyzjami i to na śmierć. I on mówi, i to słusznie jeszcze, tak? A tak naprawdę chodziło tylko o głupiego robaka, który zjadł mu drzewko, które dawało mu cień, nie? Przychodzi Bóg i mówi do Jonasza, człowieku, popatrz, co ty wyprawiasz. Wkurzony jesteś o drzewko, a ty i się litujesz nad tym drzewkiem, a nie chcesz, żebym ja się zlitował nad narodem Niniwy, nie? A Jonasz z wyrzutem, jestem słusznie zagniewany i to na śmierć, tak? Czyli... No, to pokazuje jakiś jego stan, tak? Historia kończy się takim znakiem zapytania, bo nie wiemy, co Jonasz zrobił, tak? Wiemy, że Jonasz...
Posłusznie poszedł do Niniwy.
Czy posłusznie, czy nieposłusznie, no. Tego nie wiemy, tak? Natomiast myślę, że na odwal to raczej zrobił, tak? Bo w dwa dni przeszedł miasto, które się w tydzień przechodzi, tak? On w dwa dni poszedł, ogłosił, co trzeba zrobić, więc zrobił to bardziej na odwal niż posłusznie, no ale zrobił, tak? I lud się upamiętał i Boża wola się stała. Natomiast jakby historia kończy się takim znakiem zapytania, bo nie wiemy, co się stało dalej z Jonaszem, nie?
A co się stało dalej z tymi ludźmi, którzy przychodzili do Ciebie obrażeni na Boga?
Wiesz co, no z niektórymi już nie mam kontaktu. Gdzieś poszli swoją drogą, tak? Żyją jakby dalej w swoich rozczarowaniach i frustracjach, a są też tacy, którzy jakby
przepracowali,
tak? Gdzieś przez jakiś proces uzdrowienia przeszli, wewnętrznego uzdrowienia, tak? I dzisiaj służą w kościele, budują swoją wiarę, budują swoje życie, przyjęli Bożą łaskę i to się rozwija, tak? Więc no, ciężko mi tutaj jest jakby teraz wyrokować, co jest kluczem, nie? Ja myślę, że kluczem jest no, poddane serce, nie?
Czyli zaufanie w stosunku do Boga i wiara w to, że Jego wola jest dobrą wolą w stosunku
do nas. Tak, myślę, że kluczem jest to zrozumienie, jaki jest Bóg, tak? Że to, co robi, robi z dobrych motywacji, że chce dla nas jak najlepiej, tak? I że wszystko może obrócić ku dobremu, a jeśli czegoś nie rozumiemy, to tylko dlatego, że być może nie jest to jeszcze czas naszego zrozumienia, czy czas, w którym moglibyśmy otrzymać od Niego to, co On chce nam dać, tak?
Przed chwilą rozmawialiśmy szczerze, dobre pół godziny po przyjacielsku, siedząc tutaj o sprawach naszego życia. Ja wspomniałem o tym, co działo się ze mną jakiś czas temu, gdy miałem 35 lat i wcześniej. I muszę Ci powiedzieć, że dziś z perspektywy czasu, gdy patrzę na te rzeczy, które można byłoby nazwać mi niemiłymi, to widzę, że Bóg obrócił je na korzyść moją, na wzmocnienie mojej wiary, na wzmocnienie mnie samego i nauczył mnie wiele poprzez te bardzo trudne doświadczenia, które myślę w większości ludzie odrzuciliby, stwierdziliby, że nie chcą przez nie przechodzić. Może to jest taka myśl pocieszająca, jeżeli ja o tym powiem. Nie wiem, czy ty też widzisz coś takiego w swoim życiu?
Oczywiście, no popatrz, mamy teraz jesień, tak? Pora roku, no niezbyt fajna, tak? Szybko ciemno, zimno, deszczowo. I używam tej analogii, żeby pokazać, że ona przygotowuje nas na nadchodzące mrozy, na zimę, tak? A zima w świecie zwierząt jest okresem, w którym buduje się tkankę, buduje się korę, tak? Czyli coś, co pomaga nam potem przetrwać wiosnę, lato, tak? Rozkwitnąć, rozbujać się. I tak samo myślę, że jest w życiu człowieka. Trudne sytuacje, trudne doświadczenia hartują go, tak? Sprawiają, że jego, w cudzysłowie, skóra staje się grubsza, twardsza, mocniejsza i wtedy byle niepowodzenia, jakieś wypadki życiowe, no nie tak szybko sprawiają, że ten człowiek, no nie wiem, poddaje się, zniechęca, frustruje, ale nie, idzie dalej, podnosi się, tak? Ociera kurz, ociera pot i no, wykonuje kolejne kroki no, swojego życia, dążąc do jakiegoś obranego wcześniej celu. Myślę, że to doświadczenia właśnie sprawiają, że no, łatwiej jest. Księga Kaznodziei mówi nam, że gdzie serce człowieka staje się lepsze? W domu żałoby, a nie w domu wesela. Tak? To właśnie, kiedy pochylamy się nad zwłokami kogoś, kogo znaliśmy, widząc jego kres, no, uczymy się mądrości, Biblia mówi, tak? Uczymy się tej rozwagi, ważyć nasze dni, nasze uczynki i nasze serce dzięki temu staje się lepsze. Tak mówi najmądrzejszy człowiek na świecie, nie? Król Salomon.
Dobrze, ja pozostawiam naszych słuchaczy w tym refleksyjnym klimacie, potęgowanym właśnie przez ciemność za oknem. Kończymy nasze nagranie. Zachęcamy do odwiedzin portalu esarepta.pl. W sekcji bibliotecznej znajdziecie kilkaset nagrań z cyklu Rozmowy o Biblii. Większość z nich uczyniłem wspólnie z pastorem Mariuszem Nachtmanem, któremu w tej chwili dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Rozmowy o Biblii.